Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus przed mikrofonem. Zaczynamy audycję, jak co tydzień we wtorek mówimy o chrześcijanach prześladowanych, ale nie tylko, ponieważ często mówimy o pracy misjonarzy i dzisiaj będziemy mówić o pracy misjonarzy właśnie. Spotkałam wczoraj 4 osoby, które jeszcze nie są misjonarzami, ale już są w trakcie przygotowań i ciekawe są ich motywacje do tego, żeby udać się na misję właśnie do różnych krajów, do Afryki czy na Jamajkę na przykład. Ale teraz w studiu jest Paweł Rakowski, dziennikarz, podróżnik. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o Iranie. O Iranie dawno nie rozmawialiśmy, ale tam...
Ale w Polsce rozmawiano ostatnio bardzo dużo.
No tak, w naszej audycji kiedyś jeszcze, jak był raport Prześladowanie i zapomnianie, jak został wydany raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2009-2010, to wtedy mówiliśmy o tym, że oficjalną religią państwową jest islam szyicki w jego najbardziej radykalnej formie. No i że apostazja jest w Iranie przestępstwem, a sędzia może wydać wyrok śmierci, jeżeli zdecyduje tak właśnie, że ktoś takie przestępstwo popełnił. I każdy irański muzułmanin wie, że gdyby został chrześcijaninem, musi się liczyć z tym, że w tym właśnie momencie popełnia przestępstwo i naraża swoje życie. Ale pomimo prześladowań i dyktatury, Kościół się rozwija i podobno jest coraz więcej chrześcijan właśnie w Iranie. Ja mam takie pytanie, czy faktycznie nadal tam w stosunku do chrześcijan jest tak bardzo źle? Czy ciągle rząd stosuje takie straszne metody prześladowania chrześcijan?
To znaczy, jeśli chodzi o Iran, to pamiętajmy odnośnie pewnej specyfiki, a mianowicie... Tutaj pani redaktor powiedziała odnośnie radykalnego islamu. Tu chodzi o to, że akurat doktryna Islamska Republika Iranu polega na tym, że jest to konstrukt teologiczny Ajatollaha Chomejniego, który zakładał to, że Rada Ajatollahów jest, nazwijmy to, ich orzeczenia są równe boskim, tak? Więc tutaj akurat to jest taka, nazwijmy to, specyfika, która jest dość mocno oryginalna, jeśli chodzi o myśl w ogóle islamską. Znaczy, tutaj trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Jedna jest taka, że chrześcijanie w Iranie byli od zawsze. Od zawsze, tak? Święty Tomasz, apostoł, wędrując do Indii, no, przewędrował przez Persję. To jest oczywiście nieuniknione. Druga rzecz jest taka, że w chwili obecnej, od kilku lat szczególnie, Iran jest miejscem, do którego uciekają chrześcijanie z sąsiedniego Iraku. I zresztą nie tylko chrześcijanie uciekają do Iranu. I to pokazuje też pewnego rodzaju, jakie te realia w tym kraju są. To znaczy, że można funkcjonować i jeśli chodzi o pewnego rodzaju zachowanie, pewnego rodzaju porządku, że jeżeli się ten porządek zachowuje, to można jak najbardziej funkcjonować i żyć w miarę solidnie. Oczywiście jeszcze jest taki trzeci czynnik, mianowicie tak zwany kościół ukryty, to znaczy to są muzułmanie, którzy odnaleźli Chrystusa i albo gdzieś w konspiracyjnych wspólnotach żyją, albo nawet z przyczyn oczywistych nie żyją w żadnych wspólnotach, tylko po prostu indywidualnie gdzieś wiedzą o tym, że Jezus Chrystus jest Panem. Oczywiście to są niepoliczalne kwoty, ponieważ no, nikt się nie ujawnia, znaczy to ujawnienie po prostu zgodnie z prawem islamu, tak? To nie jest wymysł irański, to jest po prostu generalnie wszystkie doktryny islamu zakładają to, że jeżeli mężczyzna wystąpi z islamu, jest karany śmiercią, a kobieta ma określoną ilość batów. No, co jest oczywiście związane też, że najprawdopodobniej tej ilości batów nie wytrzyma. Więc tutaj akurat te wspólnoty są ukryte, natomiast Natomiast jest to ciekawe zjawisko inne, mianowicie to, że bardzo dużo Irańczyków, czy nawet w ogóle szyitów, będących na emigracji, oczywiście już te miejsca są coraz mniej bezpieczne, tu mówię o Europie Zachodniej czy Australii, bo to już jednak jest wszystko coraz bardziej, czy Ameryka Południowa zdominowana, coraz większe skupiska muzułmanów tam są, ale właśnie jeśli chodzi o Persów, to stanowią największy odsetek ludności, która wyjeżdżając z Iranu jest muzułmańska, staje się chrześcijanami jawnie, już przynajmniej w swoim nowym miejscu zamieszkania. Nawet szereg różnych kanałów telewizyjnych jest poświęconych właśnie takim Irańczykom, czy obywatelom, którzy władają językiem Farsi. Tak więc oczywiście takie ujawnienie jest niemożliwe w Iranie i pamiętajmy o tym, że jaki to jest region świata. Natomiast ja sam byłem w Iranie i rozmawiałem tam z chrześcijanami. To jeszcze było przed piekłem ISIS, które się objawiło w sąsiednim Iraku. I mogę powiedzieć tak, że byłem goszczony w domach, miałem tutaj też w różnych miejscach spotykałem głównie Ormian, tak, ponieważ to są głównie wspólnoty ormiańskie, o których za chwilę powiem. I biorąc pod uwagę to, że nikt nie może krytykować za bardzo wewnątrz tego kraju systemu, to jednak patrząc na to, że swobodnie funkcjonowali, swobodnie żyli, swobodnie się przyznawali do tego, kim są, pokazuje też kierunek, no i też mają swoje przedstawicielstwo w parlamencie, więc pokazuje kierunek to, że akurat jest znośnie, a nawet jest chyba w porządku. W końcu każdy kraj może opuścić, znaczy jeśli chodzi o mniejszość, no to akurat Żydzi mają, przecież 40 tysięcy Żydów mieszka w Iranie i każdy z nich ma możliwość opuszczenia Iranu i jakoś nie opuszczają tego Iranu. Izrael chętnie by ich przyjął, ale jakoś po prostu nie chcą. No ale tak, no jeśli chodzi o wspólnoty chrześcijańskie, no to tak kilka słów, cofniemy się o tysiąclecia wstecz, tak? Pamiętajmy o tym, że król Cyrus wybawił naród wybrany, prawda, z niewoli babilońskiej i prorok Daniel tak właściwie pracował, funkcjonował na terenach dzisiejszej takiego skansenu archeologicznego Susy. Też w miejscowości Hamadan znajduje się grób Estery, znanej z księgi
Estery.
Tak, Estery. Z księgi Purim, znaczy z księgi Estery, tak, no, święto Purim. No i jak już wspomniałem, jak chrześcijaństwo przyszło, to święty Tomasz Ewangelista, wędrując do Indii, przechodził przez Persję. Taką ciekawostką jest to, że wedle pewnych wyliczeń czy pewnych jakichś historyków, drugi najstarszy kościół na świecie znajduje się w Iranie. Znaczy kościół mówię o budynku. W miejscowości Urma to jest w zachodnim Iranie, wedle tradycji chrześcijańskiej, i tam jest takie wzgórze, i to tam Kacper, Melchior i Baltazar, czyli trzej królowie, zobaczyli gwiazdę betlejemską i stamtąd wyruszyli do Betlejem.
No i pamiętajmy jeszcze o asyryjskich chrześcijanach, Asyryjczykach.
Tak, znaczy to akurat jest, bo znaczy to akurat chciałem powiedzieć troszeczkę później, ponieważ jeśli chodzi o Persję, no to wiadomo, te granice były troszeczkę inne, znaczy połowa dzisiejszego Iraku to akurat, znaczy nawet nie połowa, to akurat było rdzennym terytorium perskim, jak i też Afganistanu, więc tutaj akurat za chwilę tutaj opowiem o dalszych losach, ponieważ to akurat generalnie rzutowało na cały Bliski Wschód. To znaczy, jak chrześcijaństwo już po edykcie mediolańskim cesarza Konstantego się ujawniło w 333 roku, to tak właściwie Kościół eksplodował na Bliskim Wschodzie. Znaczy, i tak właściwie od razu w pewnym momencie pojawił się konflikt pomiędzy nazwijmy to Grekami, a z drugiej strony Aramejczykami, ponieważ Grecy mieli, nazwijmy to, filozofię i myśl wielką, a Aramejczycy mieli no podstawowy argument, my mówimy w języku Chrystusa. I oczywiście tutaj Asyryjczycy, o których pani redaktor wspomniała, no to tłumnie zamieszkiwali teren właśnie dzisiejszej chociażby Niniwy, które są w obecnym Iraku, no i naturalnie też akurat znajdowali się pod panowaniem perskim. Niestety na Bliskim Wschodzie dochodziło do różnych schizm i konfliktów wewnątrz kościoła i to i w pewnym momencie, kiedy się pojawili tak zwani monofizyci, to Persja ówczesna, sasanicka, rozpoczęła, nazwijmy to, spoglądała na chrześcijaństwo w ten sposób. Okej, czyli kościół, nazwijmy to katolicki czy prawosławny, czyli powszechny, był narzędziem Rzymu, z którym zawsze rywalizowała Persja. Przecież to słynni cztery jeźdźcy apokalipsy, to akurat właśnie też jest jakiś przejaw strachu przed Persją. A kościół, nazwijmy to heretycki, był w opozycji do ośrodków rzymskich, więc akurat Persowie zaczęli wspierać. I dlatego w Persji zaczęło się pojawiać bardzo rozlicznie kościoły tak zwane nestoriańskie, które oczywiście w pewnym momencie już w wielkiej próby czasu nie przetrwały, ponieważ po wielu, nazwijmy to, sporach i przede wszystkim po najeździe islamu, ale przede wszystkim bardziej po najeździe Mongołów w XIV wieku już to nie za wiele się ostało z tego wszystkiego. Niemniej to należy pamiętać o tym, że w Persji zarówno tak nazwijmy to ludnością autochtoniczną, chrześcijańską, to są właśnie Asyryjczycy, którzy też akurat właśnie tłumnie przybyli w latach ostatnich przed dramatem ISIS, no i oczywiście Ormianie. Ormianie, którzy... To jest taka ciekawostka, że w latach 90. XX wieku, kiedy doszło do wojny o północny Karabach, to kiedy to tak właściwie Armenia stanęła przeciwko Azerom, to akurat no to Iran, który Azerowie są szyitami, ale mówią językiem tureckim, a Persja, czy Iran, tak właściwie wspierała Ormian wtedy, znaczy armię ormiańską. No i też dostarczała też przede wszystkim wodę, gaz i tak dalej, więc oczywiście to w celach politycznych, ponieważ tutaj nie możemy mówić o żadnej sympatii. Niemniej, szacuje się, że w chwili obecnej jest nawet do 400 tysięcy chrześcijan mieszkających na terytorium Iranu obecnego. Główne enklawy to są główne obszary miejskie, czyli Teheran, stolica, miasto, które jest niepoliczalne, ponad 20 milionów ludzi, ale oczywiście Isfahan, Hamadan, Shiraz, Yazd. Kto się interesuje historią, to akurat te nazwy akurat powinien, te miasta powinien jak najbardziej kojarzyć. I oczywiście też tam granica z Irakiem troszeczkę jest zasiedlona uchodźcami z sąsiedniego kraju. I tak, no chrześcijanie generalnie jest tak zwane prawo zimmi, to znaczy chrześcijanie mają prawo odprawiać swoje nabożeństwa, natomiast nie za bardzo jest miejsce na dzwony i na procesję. Tego nie ma. Kościoły są za murami i generalnie władza nie ingeruje, żeby cokolwiek tam przeszkadzać. Kiedy ja byłem, a to już chyba było już kilka lat temu, chyba z 10 nawet, ostatnim razem w Iranie, no to była taka sytuacja, że trzeba było pozwolenie mieć specjalne od władz, żeby cudzoziemiec wszedł do nich i, a to ja mówię konkretnie o Ormianach w Shiraz, i podejrzewam, że akurat niestety sytuacja się nie zmieniła, że akurat osoba obca musi mieć pozwolenie. No ale oczywiście, pamiętajmy o tym, że w Iranie panuje prohibicja, a chrześcijanie mogą pędzić wino na potrzeby liturgiczne. Tak samo jest jakaś tam dopuszczalność stosowania alkoholu gdzieś tam właśnie w obrzędowości, jak i też obyczajowości, nazwijmy to w ten sposób oględnie. Oczywiście chrześcijanki muszą nosić irańskie wzorce chust, tego nie można nazwać hijabem. No i generalnie tak, znaczy w trakcie wojny z ISIS bardzo często prezydent Rouhani czy najwyższy lider Irańskiej Republiki odwiedzał rodziny chrześcijańskie, głównie tutaj ormiańskie czy asyryjskie, rodziny, których synowie zginęli na wojnie, bądź w jakichś tam ramach innych no w ramach struktury bezpieczeństwa, czyli tam armii jakiejś. To też pokazuje to, że akurat chrześcijanie mogą uczestniczyć w takich zawodach, które są dość mocno premiowane, tak? No bo wiadomo, żołnierz, policjant, to jest w każdym systemie jest to premiowane. I tak, no chrześcijanie mają swoją reprezentację parlamentarną. Oczywiście nie wolno prowadzić działalności misyjnej, ale znowu, jak już mówiłem, są Ormiani i Asyryjczycy, to są, nazwijmy to, kościoły narodowe, tak? Czyli troszeczkę jak Maronici Libańscy, czyli że naród i kościół jest jednym od razu. Więc tutaj oczywiście nie może być mowy za bardzo działalności misyjnej. Tym bardziej, że nikt nie chce mieć żadnych nieprzyjemności. Ale jak mówię, Słowo Boże w Iranie dla Irańczyków jest dostępne. Kto chce, to znaczy, bo jest generalnie rynek, to jest tak zwany podziemny świat. I tam też właśnie, nazwijmy to, dobra nowina krąży i można w jakiś sposób się z tym zapoznać, jak i też, co jest niezwykle istotne.
Ale w raporcie PKWP wspominano wówczas po roku 2009-2010, że władze robią obławę na chrześcijańskich przywódców. No bo powiedzmy, że dozwolone są tylko chrześcijaństwo, judaizm i zoroastrianizm jako religie obce, z tym, że nie można ewangelizować, nie można robić, tak jak pan redaktor powiedział, procesji, dzwonów wywieszać, budować kościołów oczywiście nie wolno.
Czy zbudować kościoły są? Znaczy,
nowe.
Tak, tutaj akurat, znaczy w Teheranie jest jeden, znaczy ja mogę powiedzieć też taką ciekawostkę, że jak był szach Iranu ostatni, Mohammed Reza Pahlavi, to wiele wskazuje na to, że w najbliższej rodzinie miał kogoś z rodziny, który przyszedł na chrześcijaństwo, dokładnie na katolicyzm. I to też mogło być powodem całej tej rewolucji. Ale to jest rzecz taka, nazwijmy to, którą usłyszałem i to jest wiarygodnych źródeł, ale nie jestem w stanie przed sądem to udowodnić. Znaczy to, co pani redaktor mówi, to musimy odróżnić pewne rzeczy, mianowicie to, że w Iranie bardzo dobrze postrzegają, zdają sobie sprawę to, że akurat kościół, czy też jakaś wspólnota religijna ma swoje centrum, ma swoje finansowanie i tak dalej. I tutaj akurat głośna była sprawa, ale to była kwestia Ewangelii, jakichś kościołów, jakichś pastorów.
Tak, ewangelickich.
Ewangelickich, no właśnie. I tutaj jest, nazwijmy to, pies pogrzebany, ponieważ wielu uważa, że akurat właśnie takie misje mają nie do końca, mają drugie i trzecie podłoże, które akurat ma dość mocno polityczne konotacje, które akurat władza irańska się nie godzi. Jak i też, znaczy tu mówimy też o pewnego rodzaju tradycji, tak, kościoły ormiańskie, czy asyryjskie, czy nawet katolicy. To wiele, wiele stuleci, tysiącleci, które tam były, a takie działalności misyjne, nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, działalność misyjna, ale wobec kogo?
No wobec niemuzułmanów.
No, jakich niemuzułmanów?
Przywódców religijnych, czyli może właśnie takich pastorów, czy ludzi zakładających kościoły.
No, ale żeby założyć, szczególnie protestantyzm jest dość mocno powiązany z, nazwijmy to, z zachodnim finansowaniem, jeżeli już to. A i to w Iranie to są naprawdę bardzo ważne argumenty, tak? Znaczy, jak mówię, akurat właśnie tutaj gminy chrześcijańskie się utrzymują i to jest wszystko, nazwijmy to, prześwietlone, tak? Wszystko jest jawne a tutaj akurat pojawiają się emisariusze, którzy zdaniem władz nie do końca mogą mieć czyste intencje, tak? To dlatego jest takie, nazwijmy to, zamieszanie. Tak samo, znaczy, mówimy w końcu o społeczności, która ma 4000 lat historii, więc oni troszeczkę na ten temat wiedzą.
O sytuacji chrześcijan w Iranie opowiedział nam Paweł Rakowski, dziennikarz i podróżnik. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Koloseum, drodzy Państwo, a teraz będzie o misjach i o misjonarzach, i nie tylko o misjonarzach, ale o przyszłych misjonarzach. W Warszawie jest Centrum Formacji Misyjnej, gdzie kształcą się osoby, które wyjadą do krajów dalekich, i tam będą ewangelizować po pierwsze i pomagać ludności tamtejszej. Jedną z takich osób jest Basia Kubicka, która jeszcze jako młoda kobieta zdecydowała się, że na pewno chce jechać na misję do Boliwii i teraz akurat tam jest z księżmi, z siostrami zakonnymi. Są też inne osoby świeckie i czasami zastanawiamy się, co trzeba mieć, żeby taką odważną decyzję podjąć i całe swoje życie tak ustawić, żeby móc pojechać na takie misje. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Basią Kubicką, z którą wczoraj udało mi się przeprowadzić rozmowę i nie tylko z nią, ponieważ była też siostra Karola, ale siostra Karola będzie później i jeszcze dwie osoby, które także zostaną misjonarzami, ale te dwie osoby będą w kolejnych programach. Tak postanowiłam, że one wszystkie mają ciekawe historie. Spotkaliśmy się, to była bardzo ciekawa przygoda dla mnie i oni mówią bardzo ważne rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, ale to jest taka kuchnia, o której często się nie mówi. Mówimy o misjonarzach, o tych krajach, a o tych, którzy się dopiero przygotowują, jeszcze nie było.
Nazywam się Basia Kubicka, jestem z Lublińca, aczkolwiek od prawie już 7 lat w Warszawie z uwagi na studia.
Postanowiłaś, że zostaniesz misjonarką świecką i pojedziesz do konkretnego kraju. Czy to była prosta decyzja? Łatwa, szybka, ktoś może poradził, pomógł ją podjąć?
Tak, mam już konkretne miejsce i będzie to Boliwia. Sama decyzja o wyjeździe na misję i też wybór miejsca no nie była łatwa i trwała sporo czasu, chyba coś około 2 lat. I dużą pomocą było kierownictwo duchowe i też moja osobista modlitwa plus wsparcie wspólnoty.
Czyli ksiądz bądź siostra zakonna doradziły, że warto może rozważyć taką drogę misyjną?
Jakby sama myśl o wyjeździe na misję pojawiła się w moim sercu już w liceum i wtedy sobie tak zamarzyłam, że chciałabym pojechać do Ameryki Południowej, ale nie miałam konkretnego miejsca i też większych konkretów nie było, ale pojechałam na studia i gdzieś te myśli ucichły. Ale podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie byłam też ewangelizatorem i wolontariuszką, bardzo mocno wróciły myśli o wyjeździe na misję i wtedy podjęłam decyzję, tak, skoro to wraca jeszcze 2 razy mocniej niż kiedyś, to myślę, że to jest to. I najpierw sama podjęłam tą decyzję, a dopiero później też rozmawiałam z moim kierownikiem duchowym we wspólnocie, w jakim kierunku dalej to powinno pójść.
Teraz będziesz z nowymi ludźmi, w nowej grupie, w takim obcym miejscu, ale chyba osoby, które łatwo przystosowują się do nowego środowiska, nie mają problemu z tym, żeby wejść w taką nową grupę, zobaczyć, jak żyją tamci ludzie. Dołączysz do tej grupy i będziesz tym ludziom pomagać w jakiś sposób. W jaki sposób i jak chcesz im siebie zaoferować, dać im siebie i swoją pomoc?
Myślę, że przede wszystkim moja obecność i też poświęcenie mojej uwagi i czasu. Przede wszystkim też takie towarzyszenie w codziennym życiu, zwracanie uwagi na ich problemy, ale też na takie codzienne, drobne radości. I dopiero kiedy gdzieś uda mi się choć trochę poznać tych ludzi, zobaczyć w jakich warunkach żyją, jak wygląda ich takie normalne życie, z jakimi też problemami, trudnościami się zmagają, to myślę, że dopiero wtedy będę mogła jakoś wejść w głębsze relacje, gdzieś zacząć rozmawiać i jeszcze bardziej poznawać też ich życie i mając jakiś wspólny punkt zaczepienia, dopiero wtedy będę mogła coś więcej mówić też o Bogu, dzielić się swoim doświadczeniem.
Czyli nie wiesz jeszcze, na czym konkretnie taka praca oprócz ewangelizacji będzie polegała?
Myślę, że to mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej będę też pracowała z dziewczynkami w internacie, który jest przy parafii. I praca z dziewczynkami też polega na pomaganiu im w odrabianiu lekcji, w pomaganiu przygotowaniu się do szkoły, żeby codziennie były przygotowane do zajęć. Plus organizowanie też czasu dla nich popołudniami. No i myślę, że też pomoc księżom na parafii przy prowadzeniu wspólnoty czy jakichś takich spotkań dla młodych.
Na pewno skądś dowiadujesz się i masz czas oprócz tych zajęć tutaj w Centrum Formacji Misyjnej i oprócz studiów na dowiadywanie się, jak tam jest w tej Boliwii. Czy już myślisz, że poznałaś tą Boliwię, w jaki sposób, z czym ona ci się kojarzy?
Czy poznałam Boliwię? No myślę, że tak jeszcze nie mogę powiedzieć, aczkolwiek mam już kontakt z kilkoma misjonarzami, którzy byli bądź są w Boliwii, więc trochę tych opowieści już usłyszałam, jak wygląda życie tam. Teraz też mamy u nas konwersatorkę, która na co dzień mieszka w Peru. Przyleciała do nas na 3 miesiące i też sporo rozmawiamy, jak wygląda życie, czy to w Peru, czy w Boliwii, w której też była. I to też jest dla mnie dużą pomocą, bo mogę też poznać, jak tam ludzie funkcjonują. Zobaczyć zdjęcia też. Do Centrum Formacji Misyjnej przyjeżdżają misjonarze na urlop i w czasie swojego urlopu też odwiedzają to miejsce i sporo też można usłyszeć różnych opowieści, dzielą się swoim doświadczeniem, które no niewątpliwie jest bardzo cenne.
A czy nie obawiasz się tam pojechać w ogóle do tak dalekiego kraju?
O dziwo nie. Jakoś nie myślę w ogóle w kategoriach, czy mam się czegoś obawiać, czy nie. Myślę, że takie obawy mogą się pojawić już bliżej wyjazdu, kiedy to będzie już takie bardziej konkretne. Staram się nie myśleć, co może się tam przytrafić trudnego. Nie chcę też nastawiać się na nic, po prostu jechać z taką czystą głową, bez żadnych właśnie wcześniejszych moich wyobrażeń.
A jak zachęciłabyś kolegów i koleżanki, czy też osoby może starsze, bo w różnym wieku wybieramy się na misję, do tego, żeby faktycznie włączyły się w dzieło misyjne, misjonarzy i dołączyły do Centrum Formacji Misyjnej, czy jakkolwiek zostały tymi wolontariuszami, tymi misjonarzami po prostu?
Myślę, że każdy ma jakieś swoje doświadczenie, jeśli chodzi o spotkanie z Bogiem i tego, jak Pan Bóg działa w jego życiu. I kiedy mamy to osobiste spotkanie, kiedy Pan Bóg faktycznie działa w naszym życiu, to staramy się też o tym mówić, przynajmniej ja tak mam. Kiedy faktycznie spotkałam Pana Boga tak bardzo konkretnie i kiedy też przemienił całe moje życie i no, wyciągnął mnie z konkretnego takiego bagna i teraz moje życie wygląda zupełnie inaczej, nie potrafię o tym nie mówić. Też tak myślę, że Pan Bóg powołuje do mówienia o tym w różnych miejscach i niekoniecznie to musi być wyjazd też w odległe kraje, ale przede wszystkim też w środowiskach, w których jesteśmy na co dzień. I myślę, że to jest taka pierwsza nasza misja, która jest chyba najważniejsza i każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony jest właśnie do tego powołany. A jeżeli Pan Bóg będzie chciał w jeszcze innym miejscu, to myślę, że w sercu danej osoby takie pragnienie się zrodzi.
Czyli chciałabyś wynagrodzić poniekąd Panu Bogu i też przysłużyć się ludziom, bo Pan Bóg jest w każdym drugim człowieku.
No ciężko jest mówić, żeby to wynagrodzić jakoś Panu Bogu, aczkolwiek każdego dnia dziękuję, że cały czas jest przy mnie i mimo wszystko każdego dnia przychodzi też i mnie prowadzi, ale myślę, że tak, że chciałabym się dzielić tą Bożą miłością z innymi, żeby jak najwięcej osób usłyszało dobrą nowinę i mogło doświadczyć tej Bożej miłości.
A jak tutaj jest w Centrum Formacji Misyjnej? Jak wygląda dzień i czy tutaj jest fajnie? Trudno, dużo pracy, dużo zajęć, jak można to określić?
Czas jest dosyć intensywny, ponieważ mamy dużo zajęć, jeśli chodzi o naukę języka. 4 dni w tygodniu. Każdego dnia mamy około 4 godzin samego języka, plus też indywidualne konwersacje. Raz w tygodniu mamy wykłady z misjologii, mamy też wykłady z medycyny tropikalnej. Oprócz nauki jest też czas na osobistą modlitwę. Mamy codziennie rano wspólną Eucharystię, ale też jest sporo czasu na odpoczynek, na spędzanie czasu też razem, na budowanie relacji. I akurat w tym roku grupka osób przygotowujących się na misję jest dosyć mała, bo jest nas tylko 10 osób. We wcześniejszych latach było przynajmniej po 20 parę, 30 osób. Ale też myślę, że przez to, że jest tak mała grupka, to dużo łatwiej było nam nawiązać relacje i gdzieś też zaprzyjaźnić się ze sobą, bo mimo wszystko cały czas jesteśmy ze sobą, dużo czasu ze sobą spędzamy. I myślę, że też relacje, które teraz się tutaj między nami tworzą, to są już takie relacje bardzo przyjacielskie, które na pewno zostaną po skończeniu się Centrum Formacji Misyjnej. Też będą dla nas pomocne już w życiu misyjnym, kiedy będziemy w różnych miejscach i kiedy też przyjdą trudne chwile, a na pewno będą, to będziemy też mieć taką świadomość, że można napisać jakąś wiadomość, czy nawet zadzwonić, żeby po prostu porozmawiać.
To była Basia Kubicka, a po muzycznej przerwie posłuchamy, dlaczego siostra Karola zdecydowała się jechać do Kamerunu i w tym celu właśnie się kształci. Posłuchajmy muzyki. Posłuchajmy, dlaczego siostra Karola zdecydowała się pojechać do Kamerunu.
Nazywam się siostra Karola Matyjaszczyk, jestem ze zgromadzenia sióstr pasjonistek. Mamy też dom właśnie w Warszawie, także mam niedaleko do domu, ale mieszkam w Centrum Formacji Misyjnej.
Jak długo siostra przygotowuje się do misji i ile jeszcze te przygotowania będą trwały w Centrum Formacji Misyjnej?
Takie stricte przygotowanie rozpoczęłam od 1 września. I to będzie trwało do końca maja. No i cały czas jestem w tym domu. To przygotowanie oczywiście obejmuje przede wszystkim język, tak od strony takiej przygotowania do wyjazdu, to język przede wszystkim, gdzie właściwie zaczynam go od podstaw. I dla mnie jest to język francuski, ale też pogłębienie takiej wiedzy misjologicznej o kraju, do którego wyjeżdżam, choć najczęściej wykłady są bardziej ogólne, czyli na przykład odnośnie całej Afryki. No i też takie przygotowanie duchowe, bo jest czas na modlitwę i doświadczenie też takiej wspólnoty, która dla mnie, mimo że jestem siostrą zakonną i mam doświadczenie wspólnoty, to doświadczenie tutaj w Centrum Formacji Misyjnej jest całkiem inne, dlatego że to nie jest już tylko środowisko wśród zakonnych. Są księża, jest osoba świecka, jesteśmy w bardzo różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, więc no, to jest też duże doświadczenie wspólnoty.
Siostra jest pielęgniarką z zawodu i będzie pewnie zapotrzebowanie na taką pracę pielęgniarki tam już jest. I czy siostra wie konkretnie, w jakim miejscu się tam odnajdzie i czy pielęgniarki są tam właśnie bardzo, bardzo potrzebne? Jak bardzo?
Tak, pielęgniarki są potrzebne. Właśnie dlatego akurat ja mam pozwolenie na wyjazd na taką potrzebę tam, na tym terenie. Najprawdopodobniej będę w Bertua Tigaza. My w Bertua mamy aż 3 domy, ale właśnie przy tej jednej placówce jest dyspanser, więc tam jest właśnie miejsce takie, gdzie mogę pracować przy chorych.
A co może przydarzyć się niebezpiecznego na takiej misji? Także pielęgniarce, która ma do czynienia z osobami chorymi, a nawet z takimi chorobami tropikalnymi. Czy w ogóle jaka jest trudność takiej pracy misjonarki z Europy?
Znaczy na pewno będę musiała się uczyć wszystkiego od nowa. To jest na pewno całkiem inna działka pracy niż tą, którą do tej pory wykonywałam. Do tej pory pracowałam na oddziale udarowym, więc to było przede wszystkim udary i chorzy neurologicznie. Tam choroby tropikalne, niedożywienie, malaria, AIDS, coś całkiem dla mnie nowego, z czym się tutaj właściwie nie spotykałam. Co do zagrożeń, no to zagrożenia są raczej bardziej ogólne, chyba dla wszystkich takie wspólne. Kamerun jest bardzo terenem malarycznym, więc przede wszystkim malaria, wszystkie rodzaje insekty, które też gdzieś tam się pod skórę dostają. No tego trochę jest, ale myślę, że też się nie ma co na to nastawiać. Po prostu, no ludzie tam też żyją. Moje spółsiostry tam żyją od 30 paru lat i żyją, póki co.
Będzie to nowe doświadczenie dla siostry na pewno, w siostry zawodzie, ale czy ciekawość to tego kraju i takiego nowego doświadczenia była jednym z przyczynków, dla którego siostra się wybrała akurat do Centrum Formacji Misyjnej, czy był jakiś inny powód taki, dla którego siostra postanowiła, że no ja bym bardzo chciała, poproszę, chciałabym być misjonarką i jechać akurat do tego kraju. Jak to było?
Czy we mnie to jest takie pragnienie, które gdzieś się obudziło jeszcze jak byłam dzieckiem? Ja byłam w szkole podstawowej. Przyjechała do mojej parafii siostra misjonarka ze zgromadzenia sióstr Secanek i opowiadała o misjach. Mnie to niesamowicie zachwyciło, to wszystko, co opowiadała. Gdzieś to wtedy mnie tak poruszyło do tego stopnia, że ja tak chciałam też jakby się podzielić tym, co mam, więc pobiegłam do domu z powrotem. Mama daje wszystkie moje oszczędności, no i wszystko dałam na tę misję. No to gdzieś oczywiście dziecko patrzy inaczej. To gdzieś później ostygło, później zakon, studia. Wracało i odchodziło. Ja sobie zawsze tłumaczyłam też, nie nadaje się, bo jest taki głąb językowy. No kiepsko mi zawsze szło z języków, więc myślałam, no nie nadaje się. Jak przyjechały siostry nasze kamerunki, pierwsze, które dwie służyły śluby wieczyste jeszcze, to gdzieś na nowo to tak odżyło. Ale jak mi mówiły, to mówi przyjedź, bo no, rzeczywiście miałam gdzieś to pragnienie, cały czas gdzieś to było. To sobie myślę, na pewno mnie nie puszczą, no, nie mam takich zdolności. Później było tak, że misjonarka już przyjechała, ja już pracowałam, przyjechała misjonarka nasza Polka, no i mówi tak, mówi, siostro, przyjedź do nas na misję. Mówię, no nie nadaje się, ale no przyjedź, no chcesz? Mówię, no chcę, ale nikt mnie nie puści. Byłam wcześniej we Włoszech, języka się nie nauczyłam. Mówię, no nikt mnie nie puści, no nie nadaje się po prostu. A mówię, ale tylko czy chcesz? Ja mówię, no chcę. Ona mówi, no to resztę się Pan Bóg zatroszczy. No i jestem w centrum, więc się o resztę zatroszczył. Coś w tym jest, że Pan Bóg się o resztę troszczy. I pewnie też, zresztą widzę to, że to, co dla mnie było przeszkodą, czy język, jest dla mnie trudny nadal, ale widzę, że Pan Bóg gdzieś nie tylko tą barierę, ale wszystko to, co ja sobie wyobrażam jako przeszkodę, Pan Bóg po kolei usuwa. Więc gdzieś te pragnienia, skoro dawał je wcześniej, no to nie tak, żeby to było niezrealizowane, tylko gdzieś się to powoli rozwijało. A czy ciekawość? Ciekawość na pewno jakaś jest, ale na razie o tym jeszcze, tak, ale to nie jest jakby głównym motorem. Wiem, że tam jest naprawdę ogromna potrzeba pomocy tym ludziom. I na pewno lepiej głosić Pana Jezusa, będąc świadkiem, dzieląc się miłością, dzieląc się swoim życiem, dzieląc się swoim czasem, również zdrowiem, niż tylko mówić. Więc mam możliwość właśnie przez służbę chorym głosić Pana Jezusa, no to czemu nie?
Czyli Pan Bóg spełnia siostry marzenie.
Tak, to było moje marzenie i teraz je realizuję.
A czy tylko osoby odważne, tak jak siostra, mogą być misjonarzem, jak to jest?
Nie wiem, czy jest odważna. To raczej Pan Bóg ma więcej odwagi, że ma taki pomysł, żeby mnie tam wysłać. Mnie czasami strach oblatuje. To nie jest tak, że się nie boję. Wielu rzeczy się boję, gdzieś tam mnie przerażają. No staram się ufać. To nie jest moja jakaś odwaga, to jest raczej Jego łaska niż moja odwaga. Że On uzdolni mnie taką, jaką jestem. Skoro gdzieś posyła, to da też zdolności, da możliwości. No widocznie ma taki pomysł, żeby posługiwać się kimś tak słabym jak ja. Mógłby wysłać zdolniejsze i lepsze.
No i siostra nawet tą barierę językową pokonuje teraz.
Tak, mieliśmy niedawno francuskę jako konwersatorkę. Nie wyobrażałam sobie tego, jak ja to będę mogła zacząć mówić. Się okazało, że więcej mogę powiedzieć bezpośrednio do francuski, niż wtedy, kiedy są Polacy obok. Bariery znikają wtedy, kiedy nie ma Polaków.
Coś w tym jest.
Także wszystko jest możliwe. Dużo można przekazać gestami, z sytuacji się dużo można dowiedzieć. Dużo trudniej jest mówić za biurkiem. Jak się wyjdzie na miasto, to jest dużo prostsze.
A oprócz takiej potrzeby leczenia, to jakie potrzeby mają ludzie tamtejsi, jak siostra to widzi, no bo też taka obecność człowieka drugiego, no i też pewnie bycie z dziećmi, czy siostra raczej tam może nie będzie, ale jak ogólnie możemy scharakteryzować takie potrzeby?
Znaczy to jest tak, na tyle co ja wiem, to te potrzeby są też zmienne, nawet w samym Kamerunie, zależnie od terenu. Mamy teraz takie doświadczenie w moim zgromadzeniu, mamy 6 domów w Kamerunie i mamy teraz takie doświadczenie, jedna placówka jest na terenie, gdzie jest stan wojenny właściwie, w części anglofońskiej, no i siostra tam została, mimo że było bardzo duże zagrożenie życia, warunki bardzo ciężkie, ale ona tam była, została z tą godnością. I to na pewno dla ludzi jest bardzo dużym takim świadectwem, że rzeczywiście to nie jest ktoś, kto tylko przyszedł powiedzieć teorię, ale rzeczywiście przychodzi, żeby być z nami. Że nie wyjedzie wtedy, kiedy coś się robi, coś się dzieje trudnego, tylko będzie z nami w każdej sytuacji. Takie bycie świadkiem do końca, niezależnie od okoliczności. Tam na pewno duże znaczenie ma sama obecność. Kogoś, kto mówi, że jest oblubienicą Chrystusa i zostaje ze względu właśnie na Pana Jezusa i na Pana Jezusa, który chce być wśród tych ludzi, zostaje z nimi mimo zagrożenia. Bardzo ograniczono mają w tej chwili tam pracy. Szkoła trochę działa, trochę nie działa. Przez długi czas było zamknięte. Wszystko, co było z katolicyzmem związane, musiało być zamknięte. W innej sytuacji po prostu strzelali i tyle, koniec. Ale są. I to dla tej ludności ma duże znaczenie. Tam, gdzie będę ja, w tej placówce, no to już nie tylko samoobecność, ale właśnie też konkretna praca. Nie wiem, jak to wygląda od strony innych potrzeb. Wiem, że no, są na naszych placówkach, mamy też żłobek, jest praca przy parafii dużo. Tak jak siostry mi opowiadały, to pielęgniarką jest się tak do pewnej godziny. Później jest praca przy parafii, zmiana. To nie jest takie, że przez cały dzień pracuję tylko przy chorych. Później są grupy przy parafiach. Tam chrześcijanie, którzy są, oni się bardzo angażują, więc jest dużo grup różnych. Troszeczkę inaczej niż w Polsce. W Polsce jest dużo tradycjonalizmu. Tam nie, tam to jest bardzo wszystko żywe, świeże. Sama liturgia tam trwa dużo dłużej niż w Polsce, jeśli jest. No bo właśnie w tej części anglofońskiej, no to tak jak pisałam teraz do siostry, jak to u nich wygląda, to ona mówi, że w niedzielę ostatnio nie mieli mszy świętej. Ksiądz tylko poprosił, żeby siostra celebrowała nabożeństwo. Siostra wygłosiła kazanie i udzieliła komunii wszystkim, bo był zakaz przemieszczania się. W ciągu tygodnia też trzy razy idą gdzieś tam do kościoła na mszę i raz jest w ich domu, a tak tylko mogą przyjąć, siostra ma pozwolenie, udziela komunii. Więc te warunki są zależne od miejsca. Nawet w jednym państwie może być bardzo różnie.
To siostra teraz odlicza czas do wyjazdu.
Tak, bardzo odliczam. Już tęsknię do tego. Jest gdzieś. To im się bardziej zbliża, tym się no, intensywnie o tym myśli. Gdzieś ta tęsknota rośnie, po prostu już taka jest ekscytacja trochę.
I to była właśnie siostra Karola Matyjaszczyk, która wybiera się do Kamerunu. Bardzo serdecznie siostry i całe Centrum Formacji Misyjnej pozdrawiamy, a także Basię bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, na koniec jeszcze takie ogłoszenie, ponieważ Justyna z Warszawy zaangażowała się w pomoc dwóm chorym chłopcom i tak jak niewielu zdobyła się na taki duży gest, zorganizowała koncert. Koncert będzie 22 lutego, czyli już pojutrze, w piątek w Sanktuarium Chorych Matki Bożej z Lourdes przy ulicy Wileńskiej 69 w Warszawie. Wieczór uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie i oczywiście będzie taka zbiórka pieniędzy na leczenie chorego Nikodema. Nikodem Myszka miał bardzo trudną operację kręgosłupa, już operacja się udała, ale lekarze zrobili tę operację najpierw bez pieniędzy, ale niestety trzeba będzie zwrócić oczywiście środki dla szpitala za tę operację. Powiedzieli, że poczekają, także teraz robimy wszystko, żeby pomóc rodzinie Nikodema.
Będzie 18:30 msza święta, modlitwa o uzdrowienie, koncert zespołu Bogusław i właśnie wtedy będzie ta zbiórka w piątek, Sanktuarium Chorych Matki Bożej z Lourdes, Wileńska 69. No i jeszcze nie zapomnijmy o drugim chłopcu, także w tym samym miejscu będziemy wspierać Franka, Franciszek, zbiórka pieniędzy na jego leczenie. To też drugi chory chłopczyk, chory na glejaka mózgu. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, żeby poznać Justynę i posłuchać tego pięknego koncertu Bogusław, muzyka chrześcijańska. Przekazać tę informację innym właśnie w piątek. Bardzo serdecznie dziękujemy i na koniec dla Państwa piosenka. Ja się z Wami już żegnam. Ewa Tylus, Koloseum.